myślę, że zacznę może od tego, że jak rozmawia się o temacie Państwo Kościół, to zwykle rozmawia się na poziomie Państwo instytucja i Kościół instytucja. A moim zdaniem jest to poziom najmniej ciekawy, bo między dwoma instytucjami to dosyć w sumie łatwo można określić te różne relacje. To są kwestie albo konstytucyjne, albo prawnicze. A o wiele ciekawsze jest zobaczyć ten temat w ogóle w kontekście polityki w ogóle, różnych typów ustrojowych, różnego rozumienia społeczeństwa i obywatela. Wtedy to nabiera jakiegoś znaczenia i nam pokazuje z jednej strony stopień skomplikowania tych relacji, a z drugiej też porządkuje i wtedy wiadomo mniej więcej, co jest ważne, jakie są różne modele współpracy i współistnienia. Dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajęli się taką sferą bardziej polityczną, czyli państwem, społeczeństwem politycznym, społeczeństwem w ogóle, obywatelem, przestrzenią publiczną, co to jest, jak to działa, a jutro zajęli się bardziej tą stroną od strony Kościoła, a właściwie religii, bo to zależy jak struktury państwowe, jak społeczeństwo wchodzą w relacje z rozmaitymi religiami, z niektórymi nie ma w ogóle problemu. Są religie, musimy powiedzieć, religie bardziej prywatne albo bardziej mistyczne, o tym będzie jutro, o różnych rodzajach religii, które nie, między którymi nie ma napięcia między nimi a sferą polityczną, więc to także ważny jest element, jaka religia wchodzi w interakcję i ze społeczeństwem, i z państwem. Zacznę może od tego, czyli na razie poruszamy się w tej sferze politycznej. I to ważne, żeby na chwilę wyłączyć sobie takie myślenie, jak być powinno, o różnych normatywnych rzeczach, znaczy może nie kompletnie wyłączyć, bo to ważne, ta przestrzeń normatywna jest ważna, ale na razie jeszcze nie mówimy o tym, co chrześcijanie na ten temat myślą, albo jaki był ich wkład w rozwój tego modelu państwowego czy politycznego. Nie przypadkiem jest tak, że papież emeryt Benedykt XVI, kiedy był w Londynie, to bardzo podkreślał to, że sfera polityki jest przestrzenią autonomiczną, to znaczy ludzie szukają tego, co jest dobrem wspólnym, szukają sposobu na wspólne życie. I jako taka jest przestrzenią wolności i dyskusji o tym, co to znaczy to wspólne życie. Papież podkreślał, że ta sfera domaga się jakiejś autonomii, wolności w tych poszukiwaniach, a religia nie jest od tego, ani Kościół nie jest od tego, żeby mówić, to jest lepsze albo to jest gorsze, natomiast może wprowadzać pewną, mieć rolę pewną korekcyjną, to znaczy mówić, co zdaniem chrześcijan jest ważne, gdzie jest ten moment, kiedy wartości wkraczają na ważny plan, co jest ważne w wolności sumienia czy wolności religii. Więc podkreślał jedno słowo autonomię sfery politycznej i to jest bardzo ważne, bo to często chrześcijanie zwłaszcza mają taki dosyć podejrzliwy stosunek do polityki jako sfery nieczystej, pełnej, nie wiem, kompromisów źle rozumianych albo zła po prostu i gry i interesów, a to nie tak musi być. I od tego zaczął, że myślę, że jako chrześcijanie z kolei jesteśmy wezwani do tego, żeby odkrywać w ogóle, co to jest polityka, jaką ważną część naszego życia ona stanowi. Nie przypadkiem Arystoteles na początku etyki i polityki zaczynał od takiego momentu, mówi, właściwie to etyki i polityki, to o tym się nie powinno rozmawiać z ludźmi, którzy są poniżej 30, bo oni nic nie zrozumieją. Bo z kilku powodów. No jeden jest taki, że ludzie młodsi, tak, widzę, specjalnie tak mówię, że oni traktują te dziedziny tak jak traktuje się matematykę. To znaczy, że jeżeli odkryje się jakieś prawo, czy jakąś rzecz dotyczącą polityki, czy etyki, to młodzieniec zwykle szuka kontrargumentu, jakiegoś przykładu, tak, żeby obalić tę całą teorię. Na przykład jak w etyce powiemy, że nie wolno kłamać, no to młodzieniec będzie myślał, a co jak Niemcy przyjdą do partyzanta i zapytają się, czy tam ukrywa kogoś, czy może skłamać. Ja sobie mówię, to nie jest taki rodzaj nauki. To jest rodzaj, owszem, nauki. My szukamy pewnych prawideł, ale szukamy pewnej równowagi. My dążymy do prawdy. I to jest bardziej dotyczy sprawa sztuki życia, znalezienia właściwej harmonii, ustroju, to znaczy zestrojenia pewnych prawd. I życie etyczne to jest takie, kiedy człowiek osiąga pewną równowagę w tej sztuce życia między tchórzostwem a brawurą i tak dalej, i tak dalej. Ale to też dotyczy polityki. A drugim jego argumentem było to, że no, młodzi jak mają jakiś problem, coś się stanie, to oni zwykle organizują marsz na przykład, nie? Albo protesty na tym i rozładowują w ten sposób swoje emocje i myślą, że w ten sposób rozwiązali jakiś problem, że rozładowali swoje emocje, a polityka nie jest o rozładowywaniu emocji na tym, tylko o poszukiwaniu rozwiązań, tego co jest dobrem wspólnym. I jednym słowem, polityka jest w centrum naszych zainteresowań, bo ona pomaga nam już wyjść z tego bardziej indywidualnej przestrzeni etycznej, czyli tego, co w moim życiu jest dobre, co jest dla mnie dobre, co jest złe, dlaczego dobre, dlaczego złe. I zaczynamy spotykać się z drugim człowiekiem. Aristoteles mówi, człowiek jest istotą społeczną, więc spotyka się z drugim człowiekiem i zaczynamy dyskutować. Co jest dobre już nie tylko dla mnie, ale co jest dobre dla nas. To jest inny sposób argumentacji, inny rodzaj myślenia. Popatrzmy na przykład jakiś wymyślony problem. ZUS jest do niczego, tak? ZUS jest zły, tam niesprawiedliwy, nie starczy na nasze emerytury i tak dalej. I niektórzy ludzie mówią, nie będę płacił ZUS-u, albo nie będę płacił podatków, bo mnie rabują, więc sobie tam odpiszę to, bo i tak mnie okradają i tak dalej. Albo student powie, że nauczyciel był słaby, zżynam, bo i tak się tego nie jest w stanie nikt nauczyć na tym, więc zżynam. I co to znaczy? Na płaszczyźnie etycznej, na płaszczyźnie teologicznej, a to jest grzech, tak? Grzech, dobra. No, na razie się tym nie zajmujemy. Na płaszczyźnie etycznej nie wolno takich rzeczy robić, no bo kłamie, kłamać nie wolno i tak dalej. To jest ten rodzaj argumentacji. Natomiast na płaszczyźnie politycznej nie płacenie tego ZUS-u, czy podatku, czy oszukiwanie jest działaniem przeciwko dobru wspólnemu w taki sposób, że ja zaczynam działać na skróty. To znaczy zamiast rozwiązać problem w wymiarze tej wspólnoty, ja wybieram moje dobro indywidualne, czyli żeby jakoś tę sprawę załatwić, żeby nie wiem, albo poczuć się lepiej, albo zaoszczędzić pieniądze, które są mi potrzebne do życia, albo coś innego, ale ja nie rozwiązuję tego wspólnotowego problemu. To znaczy, co się dzieje? To znaczy, ja staję po stronie, zaczynam uczestniczyć w złu tego systemu. Staje jakby paradoksalnie protestując w ten sposób, zaczynam uczestniczyć, bo ja go nie zmieniam. Bo ja nie szukam rozwiązania, które by pozwoliło zmienić niesprawiedliwy system, tylko wybieram drogę, która mi przyniesie jakiś zysk doraźny albo długoterminowy. Czyli w gruncie rzeczy to co? Ja przestaję być obywatelem. Ja przestaję być obywatelem dbającym o dobro tej wspólnoty. To jest zupełnie inny rodzaj argumentacji i przewinień. Co można by w takim, znaczy działania polityczne, wspólnotowe? No to dobra, ja bym mógł powiedzieć, że na przykład nie płacę ZUS-u, bo jest to niesprawiedliwy system, albo nie płacę tego podatku, bo to jest niesprawiedliwy system, albo nie przystępuję do egzaminu, bo to jest niesprawiedliwy system. Wtedy ponoszę konsekwencje, ale to może być działanie ku dobru tej wspólnoty. Bo ja, co ja robię? Postępuję w ten sposób, że jest to nieposłuszeństwo obywatelskie. Tak? Czyli ja ujawniam to, co jest według mnie złem dla tej wspólnoty. Czyli przestaję uczestniczyć w tej złej strukturze. Myślę, że to jest troszeczkę inna dziedzina niż kwestia tylko etyczna, bo ona dotyczy dobra wspólnego. Czyli generalnie polityka jest bardzo ważna, bo ona nas wprowadza w przestrzeń, gdzie ja muszę troszczyć się o dobro wspólne i muszę swoje przekonania uzasadniać wobec innych obywateli. Do tego mnie wzywa uczestnictwo w tej wspólnocie, że ja nie mogę sobie czegoś nie zrobić, tylko muszę uzasadnić swoje postępowanie na tym, czy to odmowę postępowania, czy też takie jakieś konkretne postępowanie. Więc to jest bardzo ważne, że zrozumiem, że w tym znaczeniu polityka jest bardzo ważną dziedziną, bo jest sztuką życia wspólnego. I te różne systemy, ustroje, można by powiedzieć, na tym, to podstawowym rozróżnieniem przy różnych ustrojach, tak jak to Arystoteles mówi, jest rozróżnienie na systemy takie, które są skierowane ku dobru wspólnemu i takie, które nie są skierowane ku dobru wspólnemu. To wszyscy pamiętają, chociaż właśnie w tej formule, której użyłem, to rzadko się to tak pewnie mówi, ale oczywiście mamy ten klasyczny podział ustrojów na monarchię, arystokrację, no i demokrację, chociaż tu raczej bym użył słowa republika, a to zaraz wyjaśnię dlaczego. I to są te systemy podzielone ze względu na ilość ludzi sprawujących władzę. I druga część, to Arystoteles mówi o systemach, które są nakierowane na dobro tych, którzy sprawują władzę, czyli tyrania, oligarchia, no i mówił albo demokracja, albo anarchia, byśmy powiedzieli. Czyli anarchia, kiedy każdy nakierowany jest na indywidualne swoje dobro. I to, tak jak mówię, w polityce no, mogą być takie systemy, które są nakierowane na dobro tych dróg. Oligarchowie, mówimy to się często teraz w odniesieniu do Ukrainy, mówi o co chodzi. Jest pewna grupa ludzi bogatych, która sprawuje władzę, ale sprawuje je nie dla dobra całego państwa i całego społeczeństwa, tylko dla swojego dobra. Tyran to nie dlatego on jest zły, że coś wymusza i morduje, znaczy też oczywiście, że też dlatego jest zły, ale że robi to dla swojej korzyści, na tym, że całe jego zarządzanie społeczeństwem, czy państwem, czy królestwem właśnie dla jego osobistej korzyści. No i ta anarchia, kiedy każdy robi coś dla swojej korzyści, ale tu właściwie nie mówimy o państwie czy polis, no bo nie ma żadnej wspólnoty, tak? Każdy robi swoje i trudno nawet mówić o jakiejkolwiek wspólnocie. Natomiast te są nakierowane na jakiś rodzaj dobra wspólnego i właśnie to w sumie nie jest też takie ważne, tak? Kto sprawuje władzę, czy to jest jeden król, to zależy, to Tomasz by mówił, no to zależy też od dojrzałości społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo jest jeszcze jakby niewykształcone w dobru, no to potrzebuje większego przewodnictwa, czyli lepiej, żeby jeden szlachetny człowiek, on mówił o szlachetnym, czy takim, który jest zdolny do rozróżniania, co jest dobre, a co złe, że lepiej jak nimi jeden kieruje, jak będzie więcej ludzi, którzy potrafią rozpoznawać, co jest dobre, a co złe, to lepiej, żeby kierowało więcej. A celem jakimś jest to, co w chrześcijanom jest bliskie, to znaczy, żeby każdy z nas był królem. Tak? To znaczy, żeby każdy żył tak, jako wolny człowiek i potrafił zarządzać i szanować dobro innych. Czyli można powiedzieć, że królowanie Chrystusa jest tym się różni od zwykłego królowania, że chce się udzielać. Czy chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi potrafiło panować, rozróżniać dobro od zła. I stąd może tu też wspomniał, dlatego republika zrobiła zamiast demokracji, bo to, co współcześnie jakby uważa się za taki dobry system ze względu właśnie na to, że są różne społeczeństwa na różnych etapach rozwoju, to Arystoteles mówi, że republika to dobrze jest mieć system dobrze wymieszany. dobrze wymieszane, to znaczy zawierające elementy rozmaitych systemów. I wtedy mówimy o polityce jako sztuce zestrojenia różnych elementów w taki sposób, żeby w danej wspólnocie to działało po prostu. I zobaczmy, że tak jest. My to mówimy dzisiaj o demokracji, ale to nie jest demokracja w takim znaczeniu, że wszyscy są naprawdę równi, naprawdę jednakowi. No, gdyby tak było, to właściwie takiej klasycznej demokracji, no to właściwie nie powinno się robić głosowań, tylko powinno być losowanie. Tak? Bo wszyscy są równi, tu się losuje. Po co? Jak rzeczywiście są równi, to w demokracji powinno być losowanie. No oczywiście, że tak nie jest. Mamy głosowanie, dlatego że współczesne systemy są systemami wymieszanymi. Mamy element monarchiczny, czyli na przykład prezydenta w ustrojach prezydenckich, czy inne jakieś, czy kanclerza. Mamy elementy arystokratyczne, czyli na przykład senat. I mamy elementy demokratyczne, czyli izbę niższą, czyli parlament, czy sejm. Jest to system wymieszany, który jakoś równoważy te różne rzeczy. Istotne jest właśnie to, czy to działa ku dobru wspólnemu, czy też nie. Tu jeszcze dodam, już jesteśmy przy tym, żeby to zamknąć, że też ten schemat tak popularny, on ma też takie znaczenie, że niektórzy podejrzewają, że dla Arystotelesa to miał znaczenie czasowe. To znaczy, że on twierdzi jednak, że dokonuje się w państwach i wspólnotach politycznych ewolucja. I ta ewolucja różnie się może dokonywać, albo od monarchii wstępując, udzielając tej władzy bardziej arystokratycznie, potem ci arystokraci się ograniczają władzę króla, potem tych arystokratów, czyli ludzi zdolnych do rządzenia jest coraz więcej, więc robi się republika. Potem może się tak stać, że pośród tej republiki jednak dojdą do głosu ludzie, którzy będą skierowani na dobro indywidualne i to jest problem, że czasami republika ewoluuje w stronę anarchii albo demokracji nastawionej na indywidualne dobro, albo w stronę tyranii, potrzeba silnej ręki. Ale to powiedzmy państwo weimarskie, to można sobie pomyśleć, czy republika musi ewoluować w taką stronę rzeczywiście, że na przykład wspólnota uchwali rzeczy, które są niegodne, złe i doprowadzi do władzy na przykład tyrana, czyli Hitlera, czy nie. Ale to już mówię, to już jakby element poboczny. Wracamy do naszych zagadnień. Jak powiedziałem państwu, Kościół tą relacją za dużo bym się nie chciał zajmować, bo to mi się wydaje dosyć proste jako instytucje. Dwie mogą być rozmaicie rozstrzygane, mogą być albo regulowane za pomocą umowy te wzajemne relacje, czyli na przykład konkordatu, mogą być nadane, czyli państwo może powiedzieć, że prawa Kościoła są takie, takie i takie, na przykład we Francji, czy w państwach totalitarnych, czy w Rosji. Kościół tu jest jego miejsce i tak ma być. Może być odwrotnie, to znaczy to Kościół może narzucać pewne rozwiązania, no takie bardziej, byśmy powiedzieli, teokratyczne, ale niekoniecznie, nie? No na przykład tam rząd ajatollahów czy inne mogą być zawarte w konstytucji te ustalenia. Może być tak, na przykład jak w Niemczech, że ten rozdział jest bardzo bliski instytucjonalnie, to znaczy, że państwo, że Kościół wynajął państwo do tego, żeby ściągało podatki. Państwo sobie za to jest opłacane, to znaczy część z tych podatków kościelnych zatrzymuje za ten proces ściągania podatków, a reszta oddziela państwo. Więc ten związek instytucjonalny jest bardzo ścisły na płaszczyźnie formalnej. Może być kompletnie odwrotnie, czyli tak jak we Francji, gdzie ta separacja jest bardzo, bardzo silna i te instytucje ze sobą mają stosunkowo mało wspólnego, no albo jakieś rozwiązania pośrednie, czyli jakiejś koegzystencji wspólnej ustalonej, więc to są rozwiązania prawne w zależności od tego, jaka jest rola danego kościoła w społeczeństwie, jaka jest rola państwa. Może to być czasami tak, że państwo będzie wyznaniowe, na tym nie będzie miało określone na przykład konstytucji. Wielka Brytania nie ma konstytucji, a jakoś te relacje są ustalone na mocy zwyczajów, na mocy różnych innych ustaw. No i może być przy okazji tak, że jest to przy okazji państwo wyznaniowe, tak? Wielka Brytania czy kraje skandynawskie. Przy tym uwaga, że mówimy o państwie wyznaniowym w takim znaczeniu, nie tak jak u nas się używa, że Kościół ma wpływ na życie społeczne, to jest państwo wyznaniowe. Państwo wyznaniowe to jest takie państwo, kiedy czynnik religijny jest czynnikiem używanym w polityce, czyli na przykład w Wielkiej Brytanii nie tylko o to chodzi, że królowa jest głową kościoła i państwa, ale że w Izbie Wyższej duchowni mają określoną ilość głosów, tak? Biskupi duchowni mają określoną ilość głosów, dlatego że są duchownymi. Tak? To wtedy zasada religijna jest przenoszona do sfery politycznej. To wtedy mówimy, że jest to państwo wyznaniowe, a nie w takim wypadku, że społeczeństwo w sferze wartości ma jakiś wpływ na kształt państwa. Więc to na razie zamykamy, natomiast interesuje nas kwestia społeczeństwa i tego, żeby się w ogóle zastanowić, co to znaczy, że coś jest publiczne. Bo społeczeństwo, mamy przeczucie, że to jest ważny element, dlatego że zwłaszcza we współczesnej cywilizacji wiemy, że ta suwerenność, czyli to źródło władzy, ono jest tutaj, ono nie jest tutaj. Nam się tak czasem wydaje, że to państwo sprawuje władzę, ale my wiemy, że to nie jest tak dokładnie, że źródło suwerenności jest na poziomie społeczeństwa. To my wybieramy, tak? To my wybieramy, to my kształtujemy tę władzę. Jak się coś dzieje nie tak, to społeczeństwo wychodzi na ulicę. Dlaczego? Bo jest przekonane, że to my sprawujemy władzę, więc gdzieś tu jest ta suwerenność na tym. I to nie zawsze tak oczywiście było, bo są różne modele. Niemniej nas to interesuje także w przestrzeni aksjologicznej. To znaczy, co to znaczy, że to społeczeństwo ono rządzi, ono decyduje o kształcie państwa. Bo wiemy, że tak nie zawsze mamy takie poczucie, że decydujemy. Dlatego tak ważnym pojęciem jest pojęcie przestrzeni wspólnej, ale nie w takim wymiarze fizycznym przestrzeni wspólnej czy przestrzeni publicznej, nie wiem, jak parki czy centra handlowe, tylko przestrzeni publicznej w wymiarze formalnym, to znaczy co nas łączy, co jest dla nas wspólne, co jest zasadą aksjologiczną tego, naszą wspólną, tak? Taką przyczyną formalną, czyli co ma prawo być, jakie poglądy mają prawo być obecne w naszej przestrzeni wspólnej. I tu mogą być już różne odpowiedzi, tak? Jedni powiedzą, że to jest po prostu suma indywidualnych przekonań poszczególnych ludzi. Inni powiedzą, że no w przestrzeni publicznej to tylko to ma prawo być obecne, co jest racjonalne. Bo jeżeli nie potrafimy racjonalnie uzasadnić, no to nie ma to prawo być obecne w przestrzeni wspólnej. Albo, że tylko to, co jest religijne, bo jesteśmy społeczeństwem katolickim. Różne mogą być odpowiedzi, ale to jest ważne, bo tu gdzieś zaczyna się to, czym jest to nasza wspólnota. Ona może bardzo daleko sięgać. Pamiętamy ze starożytne polis. Ono obejmowało właściwie całą przestrzeń życia, z wyjątkiem może domostwa, ale całą przestrzeń życia. Polis to było wszystko na tym i składanie ofiar i różne inne rzeczy i zasada formująca to państwo. Privatus, to słowo privatus, to ono oznacza oddzielony. Tego właściwie w obrębie polis, no, oddzielone, to nie privatus po grecku, to idiotes. ci, co uważali, że chcą być oddzieleni, to idioty, głupi. Ci, którzy nie chcą uczestniczyć albo uważają, że są z tej wspólnoty, to idioci. Znaczy nie chcą uczestniczyć w racjonalności tej wspólnoty. Znaczy najgorszą rzeczą, która się mogła przydarzyć, to było wygnanie z państwa, bo wykluczenie z tej wspólnoty to jest najgorsza kara. To idiotyzm ludzi, którzy nie potrafią żyć wspólnym życiem, a więc nie są ludźmi. Bo człowiek to jest istota społeczna, która potrafi współżyć z innymi. Jeżeli jest sam, to ginie na pustyni. I my tego już dzisiaj nie czujemy, bo nam się wydaje, że sami byśmy przetrwali, ale no, jak byśmy przetrwali? Nie wiemy, jak zrobić smartfona, albo jak chleb upiec, albo no, to znaczy my zależymy od społeczeństwa, już może nie w takim wymiarze jak kiedyś, ale pojedynczo to rzeczywiście jest różnica. No, w każdym razie to polis obejmowało publiczne, to było wszystko. Każdy fragment naszego życia. I potem przyszli stoicy, którzy stwierdzili, że nie, jednak jest jakaś przestrzeń prywatna, jednak są moje poglądy, ale to byli stoicy, to byli w pewnym sensie eskapiści, którzy budowali swój prywatny kosmos, to znaczy mówili, mój świat jest ważniejszy. Oni nie mieli takiego nastawienia wspólnotowego, mówili tylko o wyższości jednostki, tak byśmy powiedzieli, jednostki, sumienia i tak dalej. To bardzo ważny okres filozofii w polityce, kiedy kształtowała się pojęcie w ogóle jednostki. Ta jednostka może być synem obywatel, może mieć osobne życie, może mieć osobne poglądy, może się nie zgadzać z tym, co wspólne. Jednak to było takie przeciwieństwo polis. I pojawiają się chrześcijanie, którzy dodają do tego coś innego. Znaczy mówią o Państwie Bożym, o wspólnocie, o potrzebie życia wspólnego, o poszanowaniu praw państwowych, a jednocześnie mówią, że te prawa państwowe, one są czemuś podporządkowane, że nawet ten Cezar, czy król, czy senat, czy sejm, oni nie mają władzy absolutnej. Czyli jesteśmy wezwani do życia wspólnotowego, ktoś nami kieruje, jest jakaś sfera, ale jest jakaś przestrzeń i to nie tylko moja indywidualna przestrzeń. Jest pewne, jakby to są te dwa państwa, o których pisał Augustyn, jest jakaś przestrzeń, która, że nawet władza największa jest poddana pewnym prawom. I tu się zaczynają, to bardzo ważne, żeby zobaczyć, jak chrześcijaństwo formowało te różne poglądy polityczne. To mówi się, że społeczeństwo obywatelskie powstało w XVIII-XIX wieku. Nie, ono ma źródło właśnie w tym chrześcijaństwie. Tam powstawało pewne alternatywne społeczeństwo, które było zanurzone w tym świecie, a nie z tego świata. Które przypominało, że nawet cesarz, nawet Cezar nie jest Bogiem znany. On nawet musi uklęknąć przed Chrystusem, jeśli zrobił coś złego, to on też jest podporządkowany pewnym prawom. Więc to ważne też, żeby zobaczyć, jak to społeczeństwo się kształtowało, że owszem, mamy jakieś rządy, poszukiwania, ale one są podporządkowane jeszcze jakiemuś wyższemu prawu. Do końca nie wiemy, jak mówimy o rządach prawa, jak to mówimy o rządy prawa. To jest bardzo rozmaicie rozumiane, inaczej w tradycji amerykańskiej, inaczej w tradycji europejskiej. I o tym też chciałbym, żebyśmy porozmawiali, zobaczyli, jak te dwa modele społeczne, ten europejski i amerykański, jednak się różnią bardzo od siebie. Jak rządy prawa w tych obu tradycjach oznaczają coś zupełnie innego. I to troszeczkę jest, można wyjaśnić i zrozumieć przemianami, które zachodziły w Europie i sposobem, w jaki powstawało państwo amerykańskie. Ale to nie chodzi o historię tylko, żeby mieć w głowie te dwa różne modele, że ta przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego, przestrzeń publiczna, w Europie ona powstawała jakby oddzielając się od silnej władzy, znaczy wywalczając sobie pewną autonomię od władzy. Najpierw były spory o inwestyturę i udało i w Kościół, jakby to można wiecie, przegrał te boje, ale te władze państwowe, te struktury, trudno mówić o państwie w tamtych czasach, ale ono przejęło w pewnym sensie atrybuty boskie. Ono stało się sekularyzowaną formą kościoła, znaczy odsunąwszy już tę władzę papieską, tak nagle sama ta władza nabrała, zwykle to była monarchia absolutna, nabrała cech absolutnych. To była władza, która nie była podporządkowana prawu Bożemu, nie była podporządkowana żadnemu prawu. Była władza absolutna, dlatego mówimy o okresie absolutyzmu nad nim. Czyli to były rządy władza pod rządami prawa, ale tylko w takim sensie, znaczy prawem było to, co ta władza ustanowiła. To były rządy, na tym to polegało. I oczywiście jakby powstawanie w Europie tej świadomości, samoświadomości społecznej, czy społeczeństwa obywatelskiego, czy jak to sobie nazwiemy, tej przestrzeni publicznej, samodzielnej, polegało na wyzwalaniu się spod tej silnej władzy. Czyli społeczeństwo mówi, a tu nie, a tego nie damy, to jest moje, dom jest mój, cechy na przykład rzemieślnicze, to jest nasze, a to jest jeszcze, a tu jest przestrzeń, kiedy ludzie zaczęli się zbierać na przykład w kawiarniach i recenzować posunięcia władzy, rozmawiać o tej władzy. To już była taka kontrabanda, prawda? Już nie jest władza absolutna, ludzie się zbierają, mówią, a to źle, a ci zrobili tak, a ta władza jest taka i inna. Zwala się coś, co staje się pewną osobnym bytem, ale bytem jakby powstałym, uniezależniającym się spod władzy absolutnej, i to do tego stopnia absolutnej, że nie podporządkowanej prawu innemu niż to prawo stanowione. I rewolucja francuska tym się różniła od rewolucji amerykańskiej, że ona zastąpiła tę władzę absolutną, oddała w ręce społeczeństwa, ale to nawet to była ta władza absolutna. Tak? To było to społeczeństwo, czyli ci Jakobini, tak, czyli to społeczeństwo trzymało prerogatywy boskie. To społeczeństwo, wola ludu stała się wolą najwyższą. Nie do pomyślenia, jak lud zdecydował, to była wola najwyższa. Widzimy, że to jest inna perspektywa światopoglądowa na tym. Ja powiem, że jakby tak w przybliżeniu pewnym oczywiście, ale powstawanie państwa amerykańskiego i rewolucja amerykańska, ona była innego rodzaju, bo ona była jakby budowaniem, to znaczy poszczególni osadnicy, tak w takiej idealnej wersji tej opowieści, poszczególni osadnicy, oni zawierali pewne sojusze, grupowali się, wyłaniali jakąś władzę, robili różne organizacje, zakładali miasta, a więc to grupowanie się, to powstawanie różnych organów pośredniczących czy pewnych grup, to było narastało, to ono budowało tę władzę, tak? Ono nie było ta przestrzeń społeczna, ona była naturalnie powstawała zawieraniem sojuszy, wolność stowarzyszeń, to Tocqueville mówi, to jest to, na czym Ameryka jest zbudowana, na wolności stowarzyszania się. I na tym, że w pewnym momencie ludzie muszą, a to jest, jak już powstaną te stowarzyszenia, to są tacy inni, to oni muszą to porządkować, więc wymyślają sobie różne instytucje, różne rzeczy, którym powierzają pewną władzę, ale to nie dokonuje się, nie ma jakiejś tam władzy, od której można się oddzielić, nie ma żadnej władzy, oni muszą dopiero ją stworzyć, w związku z tym ta władza jest nieustannie delegowana. I to przekonanie to naprawdę widać zupełnie inne, no taki szeryf, czy deputy, on jest delegowany, tak, do sprawowania, do rozsądzania sporów. Ale prawdziwym strażnikiem konstytucji, prawdziwym strażnikiem porządku publicznego jest kto? Państwo? Nie, jest obywatel. I dla nas to na przykład niezrozumiałe te spory o posiadanie broni, nie? No bo powinni już po tylu strzelaninach, powinni to już... Nie, no broń to znaczy, że to ja jestem strażnikiem porządku. To ja jestem pierwotnie, znaczy nawet gdyby wszystkie instytucje państwowe zawiodły, to ja jestem strażnikiem porządku. Ja mogę tę władzę delegować, ale ona jest delegowana tymczasowo. Ona nie jest delegowana, znaczy ona jest delegowana, to znaczy nie ona mi udziela licencji na egzekwowanie, na obronę siebie samego albo egzekwowanie sprawiedliwości. To ja jej udzielam licencji, dlatego licencję na posiadanie broni nie ma czegoś takiego. Można tam, jest okres, przez miesiąc można sprawdzić, czy tam nie było kryminalnych jakichś spraw, ale państwo nie udziela licencji, bo nie ma takiego prawa, bo jest władzą delegowaną. Bo to ja jestem, to jest coś jak szlachta polska nosiła te szable. To nie było, nie chodziło, że szable, czy można nosić szable. Nie, szabla była oznaką dlatego, że ja widzę dwoje ludzi, którzy się mordują, albo człowieka, który rabuje, czy morduje drugiego, to ja mam prawo stanąć w obronie, mam prawo go zabić. I to jakby dlatego te sądy uniewinniają ludzi, którzy się bronią, bo to do człowieka pierwotnie należy to prawo rozstrzygania. Ze względu na porządek publiczny, ze względu na sojusze, delegują to organom sędziowskim albo szeryfowi, żeby to robił, ale to jest tylko delegowane. Pamiętacie Boba Marleya, nie? Jak on śpiewa I shoot the sheriff, but I didn't shoot the deputy. Czyli on zastrzelił szeryfa, bo szeryf Brown był złym człowiekiem i on po prostu prześladował tam innych, dlatego zastrzelił, ale nie zastrzelił go jako deputy, jako delegata, jako sprawującego władzę. On go zastrzelił jako złego człowieka i miał prawo do tego. To nawet taka prosta historia, ale to jakby pokazuje inny sposób myślenia. Ja nie mówię na razie, czy to dobrze, czy złe. Ja mówię o dwóch modelach powstawania społeczeństwa obywatelskiego i tej przestrzeni publicznej. Jednym, który polega na odrywaniu od silnej władzy, a drugim, który polega na budowaniu władzy, która jest, wynika z podmiotowości obywatela, podmiotowości społeczeństwa. I ta władza jest jakby budowana, już tak mówiąc o teoriach politycznych, na podstawie podwójnego kontraktu. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają kontrakt społeczny, te rzeczy. Francja, rewolucja francuska, to jest po prostu, że w pewnym momencie społeczeństwo zawiera taki fikcyjny kontrakt, że stworzy państwo. I jednym ruchem wyłania strukturę państwową i ustanawia jakby społeczeństwo, tak? To ono, które ma absolutną władzę. Tutaj jest inna tradycja, to jest najpierw powstają pewne struktury pośrednie, najpierw jest rodzaj przymierza, to jest bardzo silne w tradycji amerykańskiej, najpierw jest przymierze, a potem jest kontrakt. Czyli najpierw budujemy pewne struktury społeczne, przymierza, organizacje pośredniczące, wspólnoty parafialne, skautów, kowbojów, innych. I potem w pewnym momencie zgadzamy się co do tego, że powstaje konstytucja. To jest drugi etap jakby formowania, a pierwotne jest społeczeństwo. W tej tradycji francuskiej, europejskiej, to jakby dzieje się jednocześnie, że społeczeństwo nie istnieje bez władzy, tak? Jakby odjąć tę władzę, to by nie było Francji, tak? czy jakiegoś innego kraju. Więc to są bardzo ciekawe rzeczy, które od razu pokazują, jakie to ma ogromne konsekwencje i dla kwestii sumienia i niesumienia, poszanowania. I ta tradycja amerykańska, idealnie by było, jakby te dwie tradycje dało się pogodzić. A to jeszcze będzie o tym jutro, bo owszem, jest coś takiego, że władze mają pewien obowiązek formowania społeczeństwa, tak? I prawa stanowione przez władze, to nie tylko są transmitowanymi na prawo poglądami społecznymi, ale też mają jakieś zadania formatywne, wychowujące społeczeństwo. Ale powiedział, że czasami myślę, żeby nam się przydało więcej tej tradycji amerykańskiej, gdzie mówienie, tam jakby polityk powiedział, że a to musimy wprowadzić, bo społeczeństwo trzeba wychować, nie? To by go zadziwali. No, to sobie, jak ty, kto ty jesteś? No, ty jesteś naszym pracownikiem. My cię zatrudniliśmy do podejmowania takich decyzji. Nie chcesz mnie wychowywać? Dlaczego? Dlatego, że to społeczeństwo, czyli te sojusze obywateli, te organizacje inne, to one przez te sojusze, przez te przymierza, które zakładają, one kształtują przestrzeń publiczną, czyli byśmy powiedzieli taką tożsamość przedpolityczną. Ludzie się kłócą, te organizacje się kłócą na tym, a skauci, a geje, a kościołowie, one się kłócą, one wygląda. I z tego nieustannego dialogu i kłębowiska powstaje jakaś wartość, która ma jednak wartość prepolityczną w znaczeniu podzielanej samoświadomości społecznej. Znaczy społeczeństwo jakoś ma, kształtuje się z tych sporów jakaś podzielana przez to społeczeństwo samoświadomość. Bo jednak czy na płaszczyźnie wartości ona będzie obejmowała takie absolutne minimum, to znaczy na przykład tyle, że zgadzamy się do tego, co do tego, że się nie zgadzamy, ale to troszeczkę za mało dla wspólnoty politycznej, ale jednak, że nie wiem, że ważne jest, żeby była sprawiedliwość na świecie, że biednych trzeba bronić i tak dalej, i tak dalej. Pewna samoświadomość, która jest tu kształtowana i ta samoświadomość społeczna czasami się wyraża w postaci społeczeństwa politycznego, czyli partii politycznych, ale nie musi na tym. To, co najważniejsze, to jest to, że ta przestrzeń publiczna buduje, się nazywa w polityce, horyzontem aksjologicznym. Czyli, że społeczeństwo mówi, my wybieramy teraz naszych pracowników, polityków, prezydenta i tak dalej. I wy macie rozstrzygać te różne sprawy, które nas dotyczą, politykę zagraniczną, politykę wewnętrzną, kwestie ubezpieczeń. Macie to rozstrzygać, ale w obrębie horyzontu aksjologicznego tej wspólnoty politycznej. Jeżeli wy to przekroczycie, no to out na tym. To nie może być tak, że wy nas wychowujecie, nie? To nasze poglądy, nasze wartości społeczne określają wam horyzont aksjologiczny, w którym możecie podejmować te decyzje. I więcej jeszcze, z taką świadomością, że znowu te władze państwowe, one są rządami one są sprawowane pod rządami prawa. I ciągle toczą się spory, co to jest za prawo, nie? I Amerykanie są absolutnie przekonani, że to nie chodzi o prawo stanowione, tak jak w tej tradycji europejskiej, czy zwłaszcza francuskiej. To nie chodzi o rządy pod rządami prawa w znaczeniu, że obowiązuje to, co zostało uchwalone przez nas, bo to jest jakby oczywiste, no obowiązuje, no, ale to jest taka tautologia, ten pozytywizm taki prawniczy, no to jest tautologia, że coś jest prawem, dlatego że jest prawem. Nie tylko dlatego, ale są to prawa, które obowiązują, ale przede wszystkim one podlegają jakiejś ocenie. Czyli istnieje coś ponad, jakiś, możemy to nazwać, to nie jest teokracja, bo to nie jest wiara w Boga wprost. A jeżeli się mówi o Bogu, to jest to Bóg, jakkolwiek on jest rozumiany przez poszczególnych ludzi. To jest raczej coś, co nazywa się w tradycji amerykańskiej teonomią, czyli przekonaniem, że istnieje jakieś prawo nadrzędne, które my odkrywamy. Że wszystkie prawa, które ustalamy, podlegają ocenie. I gdyby rząd sprzeciwił się tym prawom, a nie tylko jakby wykraczając poza ten horyzont aksjologiczny, ale gdyby coś zrobił, To jest deklaracja niepodległości inne wtedy i konstytucja, że wtedy społeczeństwo ma prawo zbuntować się i obalić tę niesprawiedliwą władzę, bo także ona podlega tym innym prawom. Ta tradycja jest bardzo mało obecna w Europie, no bo od razu by się pojawiało pytanie, no ale jakim prawem? No, znaczy jakim? No Bożym? No to nie jak, no czyli co? Ale to jest to coś w sobie, to jest ta, bo to nie chodzi o prawo nawet Boże tak wprost nazywane. To jest taka jakaś fundamentalna sprawiedliwość, taka oczywistość, można powiedzieć, która sprawia, że ludzie nawet w pewnym sensie bardziej ufają sądom, bo sądy na przykład w takim rozstrzygnięciu, jak nie wiem, pamiętacie, było takie niedawno, szedł do więzienia, zapłacił kaucję za jakiegoś psychicznie chorego człowieka i poszedł do sądu i sąd mówi, no niestety, no przekroczył prawo, nie? No musimy mu dać mandat, chociaż czujemy, że źle nie zrobił. w Ameryce to nie do pomyślenia by powiedzieli. No oczywiście, że tak powinien zrobić. Tak, to jest jeszcze, zaraz do tego, tak, ale tu nawet sam sędzia by powiedzieli, no oczywiście, to znaczy uniewinniamy go i ten wyrok uniewinniający dokonany, no jak Pan mówi, przez ławę przysięgłych, czyli każdy z obywateli ma prawo interpretacji konstytucji, stąd się losuje tych ławników. Na tym, no, ale oceniamy, że oczywiście, że to była dobra rzecz na tym. I ten wyrok, on zobowiązuje prawodawców do zmiany tego prawa. Tak? Czyli to zupełnie inaczej, to sędzia mówi, no to tak, to są te rządy prawa. To nie są rządy prawa stanowionego, że musimy się słuchać takiego prawa, tylko no, rozstrzygamy, no bo tak to jest na tym i wtedy trzeba to zmienić. Więc jakby nie idealizując, bo to wszyscy wiedzą, że i z ławnikami to nie jest takie oczywiste i różne inne, ale chodzi o samą, czy powiedzieli, filozofię polityczną kryjącą się pod tymi dwoma modelami kształtowania się znaczy przestrzeni publicznej, to myślę, że to ważne, żeby też odkrywać, gdzie tu jest prawdziwa suwerenność, gdzie tu jest podmiotowość. To znaczy ja, obywatel, mam swoją podmiotowość, ja stowarzyszony obywatel, prawo do stowarzyszenia nie jest prawem nadawanym, licencjonowanym. Państwo nie jest od licencjonowania wszystkiego. To też myślę, że takiego myślenia to warto o tym sobie przypominać, żeby zobaczyć, jak i w tej perspektywie kwestie sumienia, no to są nie zupełnie inaczej widzą, bo to wiadomo, co tu jest sumieniem. I też znowu odwołam się do tych różnych, teraz są orzeczenia na temat reformy ubezpieczeń w Ameryce, czy organizacje kościelne muszą refundować na przykład tabletki antykoncepcyjne, czy przerywanie ciąży, tak jak to w tym pierwotnym modelu było. Albo już nie tylko organizacje kościelne, ale na przykład Hobby Lobby, taka sieć chrześcijańska sklepów, czy ona musi to robić. I ciekawe, bo pośród tych różnych orzeczeń, bo raczej sądy rozstrzygają na korzyść, że nie muszą tego robić, ale argumentacja jest taka, owszem, państwo może czasami nakazać pewne robienie pewnych rzeczy, ale jeśli pojawia się konflikt sumienia, lub konflikt z wolnością religijną, to podstawowe pytanie, które sobie na przykład zadaję, czy państwo może osiągnąć swój cel, ten, który parlament, nie parlament, tylko tam Izba Niższa Reprezentantów uchwaliła, czy prezydent, czy może osiągnąć ten cel inną drogą, bez naruszania tej wolności? I sądy mówią, a rzeczywiście, no może inaczej, może zrobić vouchery, może indywidualnie dodatkowe ubezpieczenia, czy nie musi zmuszać tej organizacji albo tego kościoła do robienia czegoś, co nie jest sprzeczne. I sądy na tej podstawie, no, znaczy nagle się tak, że ta wolność sumienia, to naprawdę jest wartość jakaś, mogą mieć konflikty, ale to jest naprawdę coś, co w bardzo prosty sposób w wielu sytuacjach można uchronić i takie jakby gwałcenie ludzi bez powodu, z powodem to też by było źle, ale to też nie ma sensu, bo tu jest jakaś wartość, tak? Wartość, która wolność sumienia, wolność poglądów, wolność wyrażania tych poglądów, na tym to są rzeczy fundamentalne, które przynależą do tych poziomów, a nie do tych. No i jeszcze oczywiście w związku z tym kwestia tego, co oznacza ta neutralność. No właśnie ta, to nie jest neutralność nawet, to jest właśnie ta bezstronność, że instytucje są podporządkowane horyzontowi aksjologicznemu społeczeństwa. Koniec. To nie wiem, czy to jak to teraz jest pytanie, czy nie?